Wiernie Radia Maria. Zapraszamy na czas porad pedagoga i psychologa. Witamy serdecznie. Pani Małgorzata wraz z nami jest. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Ojcze, i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
To pierwsze w tym roku. Tak.
Tak, pierwszy. Już tydzień temu mówiłam o tym, że porady wtorkowe, w ostatni wtorek, tak, rozpoczęliśmy, a teraz rozpoczynamy w nowym roku pierwszą naszą audycją i dzisiaj w studio jestem tylko ja i na razie ojciec Dawid, ale za chwileczkę będą Państwo również mogli usłyszeć dwie osoby, które zaprosiłam z Poznania. Jest to psycholog, pani Bogna Białecka. Czy się słyszymy? Pani Bogno?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani w górach jest, prawda?
Tak.
Ale słyszalność jest znakomita, także cieszę się bardzo. I drugą osobą...
Stoję pod wiatą, pada deszcz, a ja stoję w miejscu, gdzie jest zasięg.
Aha, no więc właśnie, to jest istotne, bo tak nie mogłybyśmy się usłyszeć. I drugą osobą jest pani Aleksandra Maria Gil. Też, ale pani jest w Poznaniu, prawda?
Ja jestem pod Poznaniem, w jednej z najstarszych parafii na ziemiach polskich, bo jeszcze datowanie i pierwsze wspominki są w kronikach nawet od Tona III. Na trasie z Poznania do Gniezna. Także ja też Państwa witam spod strzechy takiej pierwszych polan, bym powiedziała.
Pięknie, pięknie. Obie panie pracują w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Pani Bogna jest prezesem tej fundacji?
Tak, tak.
Pani Bogna jest prezesem. Pani Aleksandra Maria Gil.
Ja jestem członkiem Rady Fundacji i prowadzę pod bacznym okiem właśnie naszej pani prezes spotkania i warsztaty zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, ale i rodzicami dotyczące zachowań w internecie, tak naprawdę związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, ale i fizycznego.
No pięknie, sama nam się pani przedstawiła, wyjaśniła nam pani zakres swojej działalności, także bardzo, bardzo dziękuję. Obie panie dzisiaj chcą zmierzyć się z takim tematem, na co należy zwracać uwagę w czasie, kiedy obserwujemy, że nasze dzieci wykazują objawy takiego przygnębienia, czy wręcz symptomy depresji, takiego obniżonego nastroju. I to będzie dotyczyło dzieci i młodzieży, ponieważ w tym zakresie działalności no panie się zajmują, tak jakby tym obszarem, ale myślę, że to, co usłyszymy za chwileczkę, będziemy mogli również może i zaobserwować u niektórych naszych już dorosłych towarzyszy dnia. A zatem, która z pań chciałaby jakby zainicjować wejść w ten zakres zagadnień? Pierwsza.
Ja bym chciała zacząć od powiedzenia.
Czyli
bardzo
pani
krótko...
Bogna Białecka, tak?
Tak,
w tej chwili.
Tak.
Bardzo proszę.
Bardzo krótko od badań, które przeprowadziliśmy w kilku ostatnich tygodniach, znaczy w grudniu. 900 nastolatków odpowiedziało nam na szereg pytań ankietowych, z których wyszło, że bardzo kiepsko jest z nastrojami. Głównie to jest grupa wiekowa 14-18 lat, badaliśmy od 11 roku życia. Natomiast no, zdecydowana większość ma nastroje depresyjne, ma takie poczucie, że braku perspektyw, braku przyszłości. Większość czuje się o wiele bardziej rozdrażniona niż do tej pory i zdają sobie też sprawę z tego, że są trudniejsi w kontaktach z innymi osobami i to jasno też piszą. Więc jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i samopoczucie naszych dzieci, to jest bardzo kiepsko. To widać po prostu czarno na białym. Przy czym też pytaliśmy o kwestie związane z używaniem komputeru, z zdalną nauką. No i tutaj wyszło Po pierwsze, że prawie 40% spędza w tej chwili więcej niż 10 godzin dziennie przed, 10 godzin lub więcej przed komputerami w związku ze zdalną nauką i wszystkim innym. I to się, mówiąc szczerze, to naprawdę ma bezpośrednie przełożenie na ich nastroje. To znaczy, jak my mamy za dużo czasu komputerowego, ekranowego w ciągu dnia, to się bezpośrednio fizycznie przekłada na większą depresyjność.
Rozumiem, pani Bogno, że robiłyście te badania w ramach działalności fundacji, tak?
Tak jest. Dopiero opracowujemy wyniki, ale już niedługo będą też dostępne.
Czyli
myślę, że
tak, teraz ja mówi pani Aleksandra Maria Gil. Bardzo
jest
proszę.
Jest łatwiej, bo mina przynajmniej na głowę nie pada, więc ja mogę bezpośrednio w te wyniki wejść. I tutaj Bogna mówiła o dwóch bardzo ważnych rzeczach, o tym stanie przygnębienia. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest prawie, znaczy się przeszło 70% młodych osób mówi o tym, że odczuwa właśnie smutek, przygnębienie. Że ten smutek jest stały, tak? I nie może się uwolnić od tych przeżyć. Że wręcz jest taka grupa, która mówi o tym, że to jest wręcz nie do wytrzymania. Bogna tutaj też mówiła o tym, że mamy 40% które siedzi 10 godzin i więcej w internecie. I myślę, że ważne, żebyśmy cofnęli się trochę w czasie i zobaczyli, że jeszcze w lutym 2020 roku, czyli rok temu prawie, tak?
Tak.
No 11 miesięcy. Ta średnia czasu spędzonego przez młode osoby przed ekranem i tak była wysoka, bo to było 5 godzin dziennie. My pierwsze badania zaczęliśmy i przygotowaliśmy raport pełen, był w tym pierwszym lockdownie, czyli od marca do czerwca 2020 roku i tamta średnia wynosiła 9 godzin. A w tej chwili, patrząc na wyniki, to proszę Państwa, przeszło 76% młodych osób przed ekranem, przed technologiami, tak, przyklejeni do różnego rodzaju technologii, spędzają 8 godzin dziennie i więcej.
Te informacje, które tutaj pani Aleksandra podała, są naprawdę zatrważające.
I teraz
widać
jeszcze
ten skok, no
tak,
właśnie, niesamowity
to,
skok w jednym roku.
O czym można mówi, co ma jeszcze taki obraz, który mamy i to jest obraz kilku miesięcy, bo ten pierwszy raport mówił o tym, że młode osoby mówiły, tak, znaczy się jasno, zdecydowanie mówiły o problemie ze snem. I w tym pierwszym lockdownie to mamy 51%, a w ciągu paru miesięcy mamy skok o 10 punktów procentowych, bo aż 62% młodych osób mówi o tym, że ma zdecydowane problemy ze snem, z zasypianiem, z przebudzaniem się i wszystkim dookoła, tak? Już nie powiem o tym, że jest ogromna grupa, która mówi, że spuentuję to jednym zdaniem. Praktycznie nie odchodzę od ekranu.
Tak, ale te problemy ze snem, no to już świadczą właściwie o istnieniu depresji. To już jest objaw
tak,
depresji.
Mamy w tej chwili większość młodzieży w stanach depresyjnych. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością jako psycholog. I co się na to składa? Na co oni się przede wszystkim skarżą? Przede wszystkim na izolację od ludzi. Aczkolwiek też mówią o tym, że na przykład problem z samodzielną nauką zdalną i problem nauczycieli z opanowaniem nauki zdalnej technologicznie też jest problemem, tak? Ale najbardziej izolacja. I no, mamy niektóre z cytatów tutaj są naprawdę bardzo mocne, bo zadaliśmy im też pytanie otwarte, co byście chcieli jeszcze, żeby dorośli usłyszeli, nie? Na przykład my nie jesteśmy robotami. Nie potrafimy zrobić wszystkiego, mamy problemy z nauką, z internetem, ze sprzętem. Nic nie jest łatwe przy nauce zdalnej. Jesteśmy odcięci od słońca, zakaz wychodzenia z domu, od przyjaciół, w ogóle od ludzi. Nie mamy motywacji, by rano wstać z łóżka. Proszę, nie wymagajcie cudów. Dziewczyna lat 14 napisała. Na przykład. A mamy
na przykład
900 takich wpisów.
Ile?
No,
ile?
Bo na razie myśmy...
Ile tych wpisów jest, przepraszam? Pani?
900.
No tak, 900
tak,
w sumie, bo to był...
Nich, tak, ale to tak jak Bogna właśnie przytaczała. To są bardzo też proste rzeczy. Ja się cieszę, że dzisiaj weszło w życie to nowe rozporządzenie o tym, że oni mogą wreszcie wyjść na dwór, bo jedna z opcji, która się cały czas, jedna z odpowiedzi, która się cały czas też pojawia, to jest chcę wychodzić na dwór w dzień, a nie w nocy.
Czyli to pod osłoną nocy, tak? To niektórzy tak, no sobie w ten sposób radzili.
Nie, hodujemy zombie, mówiąc wprost.
No zombie, no bo przecież zakazaliśmy im wychodzenia między 8 a 16, a jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, gdzie jakiekolwiek światło dzienne zdrowe dla nas, zdrowe.
No tak,
tak, zdrowe.
Witamina D, która poprawia nastrój też.
Jest między 8 a 16.
No tak, dokładnie.
Bo my możemy przejść od razu do takich podstawowych spraw, no i co z tym zrobić, bo właściwie teraz cały czas mówiłyśmy o tym, że jest problem.
Zdecydowanie, bo ten problem...
Właściwie rodzice wiedzą.
Pani Bogno, ten problem to jest po prostu zatrważający. On jest szokujący. Może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. A może po prostu te osoby starsze, oprócz nauczycieli, bo myślę, że nauczyciele w większym czy mniejszym stopniu mają tego świadomość, są na tyle skupieni na sobie w czasie tego lockdownu, w czasie tej kwarantanny radowej, że nawet nie myślą tak do końca również i o dzieciach i młodzieży.
Nie jest tak, ponieważ myśmy tą drugi raport zainicjowały wskutek kontaktu z szeregiem nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy mówią, sprawdźcie, co się dzieje z naszymi dziećmi.
No tak, ale to dyrektorzy i nauczyciele szkół.
Mamy kontakt też podczas lekcji zdalnych.
No więc właśnie, ale to teraz ta druga grupa.
Wiedzą.
No.
Tylko tyle, że no właśnie, co z tym wszystkim robić?
Zrobić.
I teraz tak, zdajmy sobie sprawę, że te nastroje depresyjne nie wynikają z jakby wrodzonych predyspozycji w większości przypadków, tylko że to jest sytuacyjne. To znaczy, że mnóstwo z tej młodzieży, gdyby miała normalne warunki, nie przeżywałaby takich nastrojów. Co to oznacza? Że niekoniecznie rzucanie się od razu po farmakoterapię jest rozwiązaniem. Bo wiem, że wiele osób kusi, jak jest nastrój depresyjny, to od razu sięgnąć po jakieś leki. Tylko tyle, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, tak? Bo ile można funkcjonować na lekach?
A oprócz tego jeden z naszych ekspertów, psychotraumatolog, podkreśla, że po odstawieniu leków cały problem wraca. Więc jest to, tak jak Bogna powiedziała, chwilowe rozwiązanie, tak?
Bo z rzeczy rzeczywiście takich kompletnie, absolutnie podstawowych, które są dostępne dla wszystkich, to jest jednak wygonienie dzieci młodzieży z domu w momencie, kiedy jest światło dzienne, żeby oni robili coś fizycznego na dworze. Parki, lasy, wędrówki, bieganie, rower, nie wiem, w zależności od tego, co będzie, sanki i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak dziecko czy młoda osoba nie ma siły, żeby to zrobić, mówi, ale ja nawet nie mam siły się ruszyć z łóżka, to gwarantuję, że przebiegnięcie się takiej osoby, czy przejście się godzinkę na przykład po dworze, po lesie najlepiej, poprawia nastrój. Nawet jeżeli to jest niewielka poprawa, ale jednak jest. Ja to właśnie w tej chwili doświadczam z moimi dziećmi, będąc w górach, gdzie chodzimy po górach. No dzisiaj akurat nie, bo pada deszcz, ale po parogodzinnym przejściu się to są zupełnie inne dzieci. To naprawdę widać, jak odchodzi z nich ten cała
napięcie,
ogromne przygnębienie i ogromne zmęczenie, które nabyli w czasie nauki zdalnej.
I teraz jest to możliwe, tak jak panie powiedziałyście, ponieważ legalnie dzieci mogą przebywać, tak, już na powietrzu.
Na powietrzu, tak.
Co jeszcze? Oprócz tego, że korzystamy z tego powietrza, do którego zostaliśmy uwolnieni, co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym dzieciaczkom?
Myślę, że tutaj jest właśnie kwestia tego przebywania na łonie natury, ale też ciekawa rzecz, no bo my na przykład jesteśmy w pracy, a dzieci no mogą wyjść do parku, tak? Nie zawsze las jest pod ręką. I tutaj z pewnym takim, bym powiedziała, rozwiązaniem przychodzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy badali i obserwowali wpływ obserwacji ptaków na nasze zdrowie psychiczne. Także to jest taki rodzaj, bym powiedziała,
terapii
psychicznej kąpieli, kiedy nawet w parku poobserwujemy ptaki. Zima jest bardzo dobrym w ogóle czasem do takich obserwacji, ponieważ te dzikie ptaki w ciągu wiosny czy lata, odchowując pisklęta, one są pochowane. My je słyszymy dźwięki, prawda, jak śpiewają, natomiast ich nie widzimy. Natomiast zimą one się jakoś bez tych liści, a oprócz tego we wszystkich karmnikach i w miejscach, gdzie mogą znaleźć pożywienie, one są po prostu widoczne. I myślę, że też zaangażowanie dziecka w taką aktywność obserwacji. Proszę zobaczyć, ile dobrych, rozwojowych bodźców do dziecka dociera, bo to są też dźwięki, rozpoznawanie ptaków po odgłosach, pewne doznania. Ja przypomniałam sobie o tym, jak pewien młody człowiek już naście lat temu w łazienkach warszawskich nasypaliśmy mu nasiona na dłoni i musiał chwilę, mając lat 6 czy 7, nieruchomo stać właśnie w tym parku z taką otwartą dłonią i on do dzisiaj wspomina, że mu sikorki siadały na dłoni. I że on nie zdawał sobie sprawy, że ten ptaszek prawie nic nie waży, tak? Jest taki delikatniutki, malutki, drobniutki, ale czuł jednocześnie pazurki i proszę zobaczyć doświadczenie, które do dzisiaj mu towarzyszy i do dzisiaj opowiada o tym z uśmiechem.
Pani Olu, piękny przykład. Dziękuję za ten przykład tej masywności obserwacji i o wskazanie na sikorki i właśnie na ten obraz, który mogliśmy jakby nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć, tak, oczyma wyobraźni.
I ta kolejna rzecz to jest, że jedna z podstawowych rzeczy, na które oni się skarżą, zresztą związana z wiekiem, w jakim są, to jest izolacja społeczna, brak kontaktu z przyjaciółmi. I tak jak generalnie jesteśmy naprawdę przeciwko zanurzeniu w media społecznościowe czy komunikatory, ze względu na to, że relacje przez media, przez komunikatory są o wiele płytsze niż twarzą w twarz, tak w tej chwili też taki apel, żeby pozwolić na komunikację z przyjaciółmi, znajomymi przez komunikatory, jeżeli to w momencie, kiedy jest niemożliwa komunikacja taka bezpośrednia, że sobie idą paczką gdzieś tam, ale z takim rozmową z dziećmi, z naszymi nastolatkami pod tytułem słuchaj, to nie ma wyglądać tak, że po prostu wchodzisz na jakąś grupę i tam tylko i wyłącznie są jakieś rzeczy typu tam, nie wiem, jakiś mem ktoś tam wrzuca, ktoś mówi ha, 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 ktoś mówi hi, hi, hi i kompletnie nic z tego nie wynika, tylko spróbuj rozmawiać z ludźmi też sobie indywidualnie przez komunikatory, tak żeby to było takie bardziej zbliżone do tego, co byście robili normalnie, spotykając się twarzą w twarz. Że sobie porozmawiacie o tym, o swoich pomysłach, o swoich emocjach i tak dalej. Czyli żeby to było mimo wszystko z wykorzystaniem technologii, ale głębsza relacja z drugą osobą.
Czyli proszę przez komunikatory jest to też możliwe i tak wtedy korzystajmy z tego, tak?
Jest to proteza, ale to jest proteza, która w tej chwili jest ważna.
Myślę, że warto też zadbać o to, że jeżeli ta nasza młodzież ma jakieś dobre relacje, takich dobrych przyjaciół, to ja z takiego swojego doświadczenia zawodowego muszę powiedzieć, że jedno z ostatnich, dziwnie to zabrzmi w moich ustach, prawie ledwo mi przejdzie przez gardło, miłych spotkań służbowych odbywało się, proszę Państwa, o 7 rano, ale myśmy się wszyscy umówili, że włączymy sobie kamerki i spotkamy się na kawie. Zrobiliśmy sobie kawę. Dzięki temu w ogóle rozmowa ta służbowa rozpoczęła się od tego, jaką kawę rano pijemy, jaki mamy rytuał z tą kawą związany. Naprawdę wprowadziło nas to w dobry nastrój i było 9 osób. Więc i całe to spotkanie trwało w ogóle godzinę i było bardzo intensywne. Dzięki temu też, że postaraliśmy się nie tylko o wymianę tych informacji służbowych, ale przede wszystkim o te nasze relacje też w pracy, bo proszę zobaczyć, że wiele osób dorosłych też narzeka na to, że po prostu coraz gorzej im się pracuje.
No w ogóle,
no bo nie mamy tak ze sobą kontaktu. Prawda?
Pani Olu, ale to o 7 rano to te skowronki same, tak?
Ale sowy też, stały. Proszę zobaczyć, jaką mamy determinację w sobie do tego, że jak bardzo nam brakuje drugiego człowieka w momencie, kiedy nawet sowy wstały o tej 7 rano i notabene jedna z największych sów zaproponowała tą 7 rano.
No tak, wyobrażam sobie siebie od razu w takiej sytuacji, ale może rzeczywiście bym się zmobilizowała.
Młodzież to niekoniecznie na kawę namawiamy, tak, bo to tak, też nie do końca powinni pić. Mhm. Ale przy herbatce, przy jakimś napoju, przy ciasteczku, przy kanapeczce. Nie, myślę, że herbatka najlepsza z tego wszystkiego, taka najbardziej nastrojowa.
Czyli staraj...
Tak, to mogą być jakieś też jakieś soki, tak? To takie to smoothie z miksowanych owoców i warzyw. Naprawdę pomysłów może być.
Możemy się czegoś
wiele,
nauczyć, no? Dowiedzieć przy okazji, prawda? No właśnie, czyli staramy się w tej sytuacji, która jest, bo tak jak same panie mówicie, że pewne rzeczy w tej chwili możemy robić tak no zdecydowanie, które od razu polepszą nastrój naszych dzieci, chociażby to świeże powietrze, które jest niezbędne, ta witamina D3, słońce, ale również korzystamy z tych protest, no na ten czas, który jest dla nas wszystkich trudny, ale to jest też istotne, że korzystanie z takiej protezy, tego komunikowania się poprzez publikatory, poprzez komputery, to jest potrzebne na tyle, aby zupełnie te więzi między nami nie zanikły. W związku z tym i takie sytuacje wykorzystujemy do tego, żeby odbudowywać to, co jeszcze między nami zostało. Drogie panie, patrzę na zegar, teraz już...
Ale, bo jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć.
7 minut nam zostało do końca programu, pani Bogno, więc króciutko.
Natomiast ważna sprawa, jeżeli nas słuchają jacyś nauczyciele, co młodzież bardzo podkreśla,
tak.
To, że mają problemy z nauką zdalną i że dużą część problemu stanowi problem z samodzielną nauką, bo jednak większość jakby odpowiedzialności została mimo wszystko na nich zrzucona. I w takie lekcje online tego nie załatwiają, że nauczyciel coś mówi, ale nie słuchają, tylko że oni muszą bardzo dużo się samodzielnie uczyć, więc taka podpowiedź naprawdę warto, bo nie zanosi się, przepraszam, z tego co widzę, na to, żeby ta nauka zdalna odeszła, aczkolwiek osobiście mówię, im szybciej odejdzie, tym lepiej, ale że postarać się znaleźć materiały, dzięki którym młodzież będzie potrafiła efektywniej, samodzielnie się też uczyć. To jest bardzo, bardzo ważne.
No właśnie, czyli ta mobilizacja dla osób odpowiedzialnych też za tą młodzież, prawda?
Tak. Żeby uatrakcyjnić. Dla młodzieży pytam.edu.pl mamy cały dział samodzielnej nauki, efektywnej nauki i bardzo zapraszamy, żeby z tego czerpać, żeby z tego brać, żeby to przekazywać młodzieży.
A czyli macie, czyli nie tylko tutaj w pustkę uderzamy, ale konkretnie możecie pomóc materiałami, wspierać.
Tak, tam są konkretne rozwiązania. Pytam.edu.pl, wystarczy wpisać efektywna nauka i otrzymacie Państwo zestaw wielu narzędzi, tak? Od tego, jak robić dobre notatki, bardzo ważne, szczególnie kiedy właśnie przez komputer mamy lekcje i na przykład słuchamy. Ta nasza percepcja jest zupełnie inna. Już nie mówiąc o tym, że wchodzi w to taka aktywność młodzieży na wielu frontach, więc takie dobre sporządzenie notatki według prostych rozwiązań pomoże właśnie w tej efektywnej nauce.
No właśnie, przyswojeniu tego materiału ze zrozumieniem też, tak? Bo o to chodzi. Drodzy Państwo, przypominam, że goszczę dzisiaj w studio nie bezpośrednio, ale jakoś tak pośrednio dwie panie, które udzielały rad w zakresie tego, w jaki sposób możemy sobie poradzić wtedy, kiedy nasze dzieci wykazują nastroje przygnębienia, wręcz depresyjne. Teraz zapraszam do współtworzenia tej audycji. Możecie to Państwo uczynić, wybierając dwa numery telefonów. Dla słuchaczy z Polski Północnej, to przypominam, numer 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Dwie panie, czyli pani Bogna Białecka, psycholog, i pani Aleksandra Maria Gil. Bardzo proszę, już mamy pierwszego radiosłuchacza. Tak, Radio Maryja, porady pedagoga i psychologa.
Tak? Dobrego nowego roku. No bardzo dobrze się pani słucha, natomiast...
Ale proszę się nam przedstawić. Proszę pani. Proszę pani, czy pani nas słyszy? Halo? Proszę powiedzieć swoje imię. Z kim rozmawiam?
Urszula Diezewia Zandomierska.
No miło nam, pani Urszulo. I teraz słuchamy panią.
Ja chciałam panią powiedzieć, że trzeba nie mieć serca i absolutnie nie mieć empatii i nie życzyć dobrze ludziom, żeby dzieciom w czasie ferii zakazać wyjścia z domu. Więc problem nie jest w tym, jak ratować dzieci, tylko jak zwrócić uwagę rządzącym światem, że to jest dalece nie w porządku. I jeszcze w dodatku ludziom, którzy wyznają Chrystusa, no to trzeba szczególnie zwracać uwagę na to, żeby oni jednakże pofolgowali, bo te zagrożenia nie są proporcjonalne do tego, co się robi z ludźmi.
Tylko czy pani słuchała całą audycję, no bo już w tej chwili dzieci mogą wychodzić na dwór.
Tak, i my zdecydowanie jesteśmy przeciwniczkami zdalnej nauki i zakazu wychodzenia, więc bym powiedziała, że jesteśmy na czarnej liście urządzących.
Natomiast róbmy to, na co mamy wpływ. Mamy wpływ na to, żeby państwu przekazać parę takich wskazówek, co można zrobić, żeby w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, pomóc naszym dzieciom. I to się staramy. Ja zdaję sobie sprawę, że nie powiedziałyśmy wszystkiego, bo nie mówiłyśmy o poprawie relacji, o tym, żeby dzieci nie straszyć, żeby starać się unikać w ich obecności rozmów, które by świadczyły o tym, że nie mamy przyszłości, tak? Na przykład, czy, że uważamy sytuację na przykład za beznadziejną, w której jesteśmy. Bo to też ich napędza, nasz nastrój też napędza, ale tego jest za dużo wątków, żeby
tych poruszyć czynników tak krótkiej... depresyjnych jest po prostu tak wiele, że no proszę nam wybaczyć, ale w ciągu pół godziny nie jesteśmy w stanie państwu tego wszystkiego
to już w tej chwili zapraszam na kolejną audycję. Umówimy termin po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania, a w tej chwili drugi telefon odbieramy, bardzo proszę. Radio Maria,
niech
słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Tak, miło nam bardzo.
Mówi Teresa również z diecezji sandomierskiej.
Miło nam.
Ja chciałabym podziękować za tę audycję, bo rzeczywiście dała ona jakąś taką diagnozę i może wskazania dla tych, którzy otaczają tych młodych, bardzo delikatnych ludzi, którzy no bardzo źle znoszą tę sytuację, w jakiej się znajdujemy. Rzeczywiście trudno jest mówić o tym, dlaczego tak się dzieje. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej i skupiajmy się na tym, co możemy zrobić według mnie, żeby właśnie tym młodym. Musimy sobie przede wszystkim zdawać sprawę z tego, że młodzi naprawdę potrzebują uwagi. Oni zawsze jej potrzebują, a teraz w tych czasach, kiedy nam wszystkim ciężko się żyje, im żyje się wyjątkowo ciężko. Bardzo się cieszę, że pani mówiłyście o tych komunikatorach. Ja zawsze miałam żal do mojej córki, że non-stop gada z ludźmi przez smartfon. Ale w tej chwili, kiedy wiem, że ma kilku przyjaciół, z którymi sobie normalnie może porozmawiać właśnie głęboko, wymienić jakieś informacje, jakby podzielić się czymś, to jakby wiem, że to jest jej potrzebne i bardzo to popieram. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mhm. Bo owszem, ferie feriami, ale najważniejsze jest, żeby na co dzień dorośli, rodzice, dziadkowie zdawali sobie sprawę z tego, że dzieciaki skazane na pracę zdalną, czyli na pracę z komputerem, tak jak mówiłyście panie, zmagające się ze sprzętem, z ocenami, z jakimiś ułomnościami też po stronie całego systemu nauczania zdalnego, oni naprawdę potrzebują wytchnienia. I na przykład ja bardzo sobie ceniłam zawsze i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby teraz wyjątkowo rodzice starali się w ciągu dnia tym młodym poświęcić chwilę czasu na takie bycie ze sobą, na pogranie w jakąś grę planszową, na pośmianie się, na porozmawianie. Bo ci młodzi są delikatni, my się męczymy jako dorośli, a cóż dopiero oni. Oni są naprawdę, jak ja zawsze mówię, jak młode zielone gałązki i potrzebują tej czułości, tej troski, tego kontaktu. Więc chodzi o to, żeby dzień w dzień, na co dzień, a zwłaszcza w dni świąteczne, tym młodym więcej poświęcić czasu i wciągnąć to, w jakieś takie zdrowe interakcje.
Tak, oczywiście, pani Tereso. Pani Tereso, oczywiście ta uważność, to patrzenie takie z wrażliwością, z troską osób dorosłych na dzieci i młodzież jest bardzo istotna i tych wiele elementów mogłybyśmy jeszcze mnożyć na pewno, pani Bogno.
Pani Tereso, bardzo dziękujemy i tak, chciałam powiedzieć taką puentę, bo bardzo dziękuję za ten telefon. Ja państwu powiem, co należy robić. Przytulajmy nasze dzieci.
Dokładnie. Kochajmy je i wyrażajmy tę naszą miłość właśnie w ten sposób. Drodzy Państwo, dziękujemy ślicznie za to, że gościliśmy w Państwa domach. Zapraszam na kolejny wtorek, na kolejną audycję. A teraz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Żegnam się z Państwem. Szczęść Boże.